Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana, Boga Twego, czy to głęboko w Szoelu, czy to wysoko w górze. Lecz Achaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: Słuchajcie więc domu Dawidowy, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. Oto Słowo Boże.
Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy, poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie, lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, Maryja. Znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chrystus.
Zgładzę naszym, żeby przyjść, Duchu Święty, i napełnij nasze serca swoim światłem i daj nam poznać to, co chcesz do nas dzisiaj powiedzieć. Usiądźmy sobie. Moi drodzy, słuchamy teraz Słowa Bożego. To jest bardzo ważne. Nasza wiara opiera się na Słowie Bożym i na tradycji Kościoła. I w czasie Adwentu Kościół daje nam poznać, czytamy w naszym polskim języku te fragmenty Pisma Świętego, w którym Bóg konkretnie zapowiada Zbawiciela. Po to, by nasza wiara miała podstawy, żebyśmy wiedzieli, skąd co się wzięło, żebyśmy wiedzieli, co mówili prorocy, żebyśmy mieli powiązanie jednego z drugim. I tak początek. Bóg przemówił do Achaza tymi słowami. I tu pojawia nam się imię króla Achaza. Co to był za król? No właśnie, co to był za król? Moi drodzy, to był król Izraela, namaszczony na wodza ludu, którego tak naprawdę Bóg był Bogiem. Ale niestety władza ma to do siebie, że królowie lubią robić wszystko po swojemu. I ten król stracił wiarę w Boga. Co to znaczy? To znaczy, przestał słuchać tego, co mówili do niego prorocy i zaczął myśleć po ludzku. Bóg przez Izajasza do niego mówił: Nie bój się, zrób to i to. Zwyciężyć, przestań się bać. Ale on się bał, bo on myślał po ludzku. Bo on twierdził, że sobie nie da rady, nie poradzi i zamiast stawić czoła wojsku, wszedł w koalicję z obcym krajem, z obcym królem. W wyniku czego? Stał się niewolnikiem tego króla i poniósł porażkę. Co więcej, tenże król odszedł od wiary, bo był królem bałwochwalczym. Oprócz wiary w Boga również czcił bałwany i złożył ofiarę ze swojego syna na cześć demonów. A więc widzimy, zobaczmy, co to za król. I Bóg do niego mówi: Proś o znak. Zauważmy, jeżeli Pan Bóg jest bezradny, widzi opór człowieka, bo wie, że i tak nie jest w stanie nic po prostu uczynić, żeby go przekonać. Są takie sytuacje. Może kiedyś mieliście taką sytuację, żeby kogoś do czegoś przekonać i nie było szans, nie było mowy. Nie było mowy. Znamy tak zwany upór człowieka, nie? Jak się ktoś uprze, to chociażby czarne było białe, nie ma szans, on tego nigdy nie zmieni zdania i koniec. I taki był ten król Achaz. I do tego króla Bóg mówi, proś o znak. I zauważmy, jak on się chytrze wymiguje z tego. Nie będę wystawiał Pana Boga na próbę. Nie będę. Czy to było szczere? Nie. Bo gdyby poprosił o znak, a Bóg by mu tego znaku udzielił, to co? No to w tym momencie musiałby zmienić politykę. Musiałby zmienić swoje układy, bo wiemy, że politycy wchodzą w różne układy. Niektórzy z agentami obcych wywiadów, nie? Więc są pewne układy. I tak było teraz, i tak było wtedy, ileś tam tysięcy lat temu. I w tym momencie on by to wszystko musiał zmienić, a w tym układzie, w którym on był, było mu fajnie. Więc zauważmy, znalazł sobie usprawiedliwienie. I Pan Bóg jest bezradny. Bóg wszechmogący wobec uporu człowieka jest bezradny. I wtedy zżali się. No trudno. Pan Bóg rozłożył ręce, więc wtedy Izajasz rzekł słowo, niesamowite słowo. Słowo, które jest proroctwem na wieki. Słuchajcie więc domu Dawidowy, czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu. Już nie mówi do króla, ale mówi do ludu. Dlatego Pan sam da wam znak. Już nie musicie go prosić, Pan sam. Co będzie tym znakiem? No właśnie. Oto panna, dziewica, pocznie i porodzi syna. I nazwie go imieniem Emmanuel. A słowo Emmanuel pochodzi z dwóch rdzenia. El od Elohim, czyli Bóg. Emmanu z nami. Bóg z nami. Dokładnie tak brzmi imię. To imię wyrażone tutaj w tym fragmencie tekstu. Bóg, zauważmy, Bóg z nami. Proroctwo. Słynne proroctwo z Izajasza, 7 rozdział, 14 wiersz, 7:14 Izajasz. Bóg sam da wam znak. Panna pocznie, porodzi syna i nazwą go imieniem Emmanuel. Moi drodzy, piękne słowa i słowa pełne nadziei. A Ewangelia dzisiejsza, no to spełnienie tego proroctwa. Trzeba było bardzo długo czekać, aż to słowo się spełni. No i stało się. Moi drodzy, Bóg niczego nie dokona, niczego, jeżeli tego nie poprzedzi poprzez proroctwo, jeżeli tego wcześniej nie powie przez swoich ludzi, przez proroków. I tak też się stało. Kiedy wypełniły się czasy niedoli i kary za grzech ludzi, wtedy do Maryi idzie archanioł Gabriel. Staje przed nią potężny archanioł, ten, który stoi bez przerwy dzień i noc przed Bogiem. Ten z trzech najpotężniejszych, których imiona znamy, bo znamy tylko imiona trzech. Wszystkie inne to są niepewne i tutaj nie ma żadnych jakichś takich. Nie mamy żadnych pewności. Niektóre anioły, tylko te ciemności, przedstawiają się z imienia. Ale wiemy jedno, że aniołowie nie zdradzają swoich imion. Ale te trzy znamy. Gabriel, czyli Bóg, moc Boża, potężna Boża moc. Przychodzi do Maryi i widzimy. Krucha kobieta, dziewczyna. Wszyscy mówią, że wtedy miała 14 lat. Tyle miała, kiedy przyszedł do niej anioł. Tak było w Palestynie. Dlaczego? Dlatego, że w tym rejonie geograficznym ludzie wcześniej dojrzewają. Mogła mieć 14 lat i wtedy do niej przychodzi anioł i ona się przeraziła. To samo się stało z Zachariaszem. I co słowa mówi? Jakie słowa? Nie bój się. Nie bój się. Znalazłaś łaskę u Boga. Niesamowite. Na początek zauważmy, nie bój się. To jest niesamowita rzecz. Bóg cały czas do nas mówi, nie bój się. Lęk nie jest ode mnie. Nie masz prawa się bać, bo nie jesteś byle kim. I później oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. A więc oto panna pocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Emmanuel. A tutaj te same słowa powtórzone do Maryi bardzo konkretnie. I już jest imię, właściwe imię podane. Jeszua, Jehoszua, Bóg zbawia. imię Zbawiciel. Jezus oznacza dokładnie Jeho, czyli tu jest tak jak mieliśmy Emmanuel od Elohim, bo Boga określano dwoma słowami, albo Jahwe, albo Elohim. I tak jak Emmanuel pochodzi od Elohim, ta końcówka, tak tutaj od Jahwe, Jeho, Szuła, czyli Jeho, Jahwe, Szuła zbawia, Bóg zbawia. To było imię. Kochani, i to jest najpiękniejsze imię świata. I dlatego jak dzisiaj modliliśmy się nowenną i przez te dni modlimy się nowenną do Dzieciątka Jezus, mówimy litanie do imienia Jezus, aby to imię powtarzać. To jest, kochani, można to imię powtarzać cały czas, dzień i noc. I w ten sposób uwielbiać Jezusa. Można się zachwycać tym imieniem, bo to imię dał Bóg. I rzeczywiście to się dzieje, ale aby to się stało, jest jedna rzecz. Musi być zgoda. Król Achaz nie wyraził zgody na to, co do niego mówił prorok Izajasz. Nie wyraził zgody. Był opór i nie było mocnych. Bóg nic nie zrobi wbrew woli człowieka. A co robi Maryja? Wcześniej Zachariasz, pół roku wcześniej też zwątpił. I powiedział, po czym to poznam? Moja żona nie ma, jest już w podeszłym wieku. A Maryja nie wie, o co chodzi. Nie ma pojęcia, jak to się stanie. Chociaż zadała pytanie, jak to się stanie. Zauważmy, ona nie stawia warunków. Ona nie wątpi, tylko zadaje pytanie, jak. I kiedy otrzymuje odpowiedź, że Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię cieniem, i święte, które się narodzi, będzie Synem Bożym. Czy Maryja to zrozumiała, tego nie wiemy. Ale skoro usłyszała to zapewnienie, anioła powiedziała, dobrze, niech mi się stanie. Zauważmy, akt woli, jedno słowo. I w tym momencie historia zaczęła się dziać niesamowicie. Moi drodzy, te słowa były kluczowe w życiu Maryi. Maryja żyła dla tych słów. Tak jak Bóg rzekł i stał się świat, tak Maryja powiedziała, niech mi się stanie. I Bóg stał się człowiekiem. Niesamowite. Maryja żyła dla tych słów. I ten akt woli, i to słowo niech mi się stanie, zmieniło historię świata. Bo Bóg w tym momencie stał się człowiekiem i już wszystko potoczyło się po Bożej myśli. I dziękujemy Panu Bogu za to, dziękujemy Maryi za to, że dała nam taką lekcję pokory i równocześnie taką lekcję ufności. I prośmy ją o to, byśmy zawsze na Słowo Boże mówili, tak, niech mi się stanie. To było dla dorosłych. A teraz przechodzimy do naszego programu, który realizujemy w ramach katechezy edmundowej. Tak jest. Moi drodzy, drogie dzieci, dzisiaj mówimy dalej o błogosławionym Edmundzie. Ale pytanie pierwsze. Co to znaczy być świętym? Co to znaczy, że ktoś jest święty? No, proszę. Dobrze, ktoś umrze bez grzechu. Jakbyśmy jeszcze powiedzieli, kto to jest święty? Po czym poznajemy, że ktoś jest święty? No, proszę. No, nie zawsze, bo na przykład ojciec Pio czy Bernadetta Subiru się nie rozmożyli, ale święta Faustyna, błogosławiona Karolina. No nie mamy ciała, tylko mamy same kości. Kostki mamy, tak. Więc to nie znaczy, można być świętym i można nie mieć zachowanego ciała. Dobrze. Co chciałeś powiedzieć? Tak, że człowiek jest dobry. Kochani, ale tak naprawdę święty człowiek to jest jaki? Taki, który co? Który jest? No. Dobrze. Proszę, kto jeszcze mi powie? No. Dobrze, kochani, święty. Mamy tu obraz jakiegoś świętego czy świętej tutaj gdzieś coś? Co? Bardzo dobrze, świętego Jana Pawła II. Pięknie. A po czym poznać na obrazie, że ten ktoś jest święty? Co takiego na obrazie ten człowiek ma, że jest święty? No, proszę bardzo, dziewczynki może mu powiedzą. Jak się nazywa to coś? Po czym poznajemy, że Jan Paweł II jest święty? To tak niewyraźnie jest zaznaczone, ale jest zaznaczone tutaj. A wyraźnie widać tutaj na świętej kindze. No? Co takiego? No?
Kto mi powie? Co tacy jesteście niemowy dzisiaj? Proszę. Po czapce wie, a czapce to nie jest czapka, tylko to jest takie kółko. Jak to kółko się nazywa? Jak się to kółeczko nazywa nad obok głowy? Aureola, od słowa aura, czyli coś promieniuje, świeci, nie? To jest aureola. To takie o, aura i ola. To się łączy te dwa słowa i powstaje aureola. Tak jest. Więc drogie dzieci, to jest aureola. I w ten sposób poznajemy świętych. Bardzo dobrze. Kochani, to jest właśnie znak świętego. I ty też możesz mieć taką aureolę, tylko że niestety na ziemi nikt tego nie zobaczy. To dopiero będzie widzieć w niebie. Dobrze, kochani, aby być świętym, trzeba co robić? Kochać kogo? I ludzi. I wypełniać wolę Bożą każdego dnia. I moi drodzy, czy każdy jest świętym? Nie. Ponieważ, a czy każdy może być świętym? Tak, pamiętacie, czy gruby, czy chudy, czy mały, czy duży, nie? Może świętym być, śpiewaliśmy w piosence, ale nie każdy musi, ponieważ Bóg dał człowiekowi wolność i to od człowieka zależy, czy chce, czy nie. Możemy być albo nie musimy. Dobrze, kochani, ale teraz tak. Kto ogłasza, że człowiek jest świętym? No bo wiemy, że na przykład bo jest święta Kinga, święty Jan Paweł II, tam mamy, kogo tam mamy pod Jezusem? Świętą siostrę Faustynę, tu na obrazku naszym mamy błogosławionego, kto to stwierdza, kto to ogłasza? No. Ojciec Święty, bardzo dobrze. To, moi drodzy, ogłasza Ojciec Święty. Jest specjalny proces, który nazywa się procesem beatyfikacyjnym, czyli najpierw proces beatyfikacyjny trzeba przejść i jest się ogłaszanym błogosławionym, czyli jest się w niebie i jest się czczonym tylko w kraju, w którym się, z którego się pochodzi, a potem jeszcze znowu się robi tak zwany proces kanonizacyjny i ogłasza się kogoś świętym. I w tym procesie to się zbiera informacje na temat tego człowieka i bardzo ważną rzecz, po zebraniu tych informacji czeka się na cud, moi drodzy. Czyli wiecie, że jak Jan Paweł II miał być błogosławionym, to wszyscy się modlili do niego i prosili, aby coś cudownego się stało. I tak też się stało. Siostra zakonna Marie-Simon Pierre, która pracuje we Francji, opiekuje się noworodkami, zachorowała na chorobę Parkinsona. To była choroba, gdzie tak bardzo się trzęsą ręce i to było nieuleczalne. I modliła się do Jana Pawła II i została uleczona w cudowny sposób. I ona niosła relikwie na beatyfikacji Jana Pawła II. A dzisiaj dowiemy się, jakiego cudu Pan Jezus dokonał za przyczyną Edmunda. Błogosławiony Edmund, aby był ogłoszonym błogosławionym, musiał się dokonać cud. Wszyscy na ten cud czekali. I kochani, jest takie miasteczko malutkie, takie miasteczko jak nasz Stary Sącz, może troszkę większe, na Podkarpaciu, które nazywa się Brzozów. Czy ktoś był w Brzozowie z was może? To jest niedaleko Krosna, takie małe miasteczko. I tam mieszkała Maria Schmidt. Posłuchajcie, co o tym mówi jej mama. Posłuchajmy teraz.
Marysia zachorowała na raka, będąc uczennicą pierwszej klasy liceum w Brzozowie. Ortopeda nie miał wątpliwości, że to niezwykle złośliwy nowotwór. Doradzał natychmiastową amputację nogi aż po biodro. Zalecał pośpiech, póki nie ma przerzutów. Zdecydowanie odrzuciłam myśl o amputacji, mówiąc doktorowi, że liczę tylko na lekarza niebieskiego. Prawdę o chorobie ukryłam przed córką. Na drugi dzień poszłam do najbliżej mieszkających sióstr służebniczek, aby prosić o modlitwę. W nocy miałam sen. Razem z synem Antonim na rozległych łąkach kopaliśmy ziemię, która miała być wysłana na badania. Syn odwrócił ziemię łopatą i zobaczyliśmy na tle czarnej ziemi żółtą ziemię. w kształcie guza. Właśnie z tej żółtej ziemi miała być pobrana próbka do badania i wysłana do Lublina lub Krakowa. W tym momencie nadleciał helikopter, a z jego okna wychylił się uśmiechnięty mężczyzna w okularach i z brodą. On powiedział do nas: nic z tego badania nie będzie ani w Lublinie, ani w Krakowie. Ja pomogę. Nazajutrz jedna z sióstr służebniczek przyniosła obrazek swojego założyciela, ojca Edmunda Bojanowskiego. Poprosiła, aby ten obrazek położyć na chore miejsce dziewczyny i aby wspólnie modlić się o zdrowie dla Marii za przyczyną Edmunda Bojanowskiego. Gdy wzięłam obrazek, zauważyłam, że na nim jest ten właśnie mężczyzna ze snu. Rozpoczęła się gorliwa modlitwa. Dołączyły do niej siostry służebniczki. Cała rodzina zanosiła również żarliwe modlitwy do Boga, gdy wieczorami gromadziła się na różańcu. Często powtarzałam po wiele razy: Ojcze Bojanowski, daję Ci moje modlitwy. Daję Ci cały przeżyty dzień, radości i strapienia, obawy i przykrości, a nawet zdenerwowanie moje, byś to wszystko złożył w ręce Matki Najświętszej. Byś prosił, bo ja czuję się niegodna prosić o zdrowie dla Marysi. Miałam jednak ogromną i silną wiarę, że On pomoże, że uprosi u Matki Bożej i u Pana Jezusa tę łaskę. Po serii kolejnych badań lekarze coraz bardziej utwierdzali się w przekonaniu, że amputacja nogi jest konieczna. Ale razem z mężem nie wyraziliśmy na to zgody. Postanowiliśmy zdać się na wolę Bożą. Byłam pewna skuteczności wstawiennictwa Edmunda Bojanowskiego. I nie zawiodłam się. Po kilku miesiącach ból nogi zaczął ustępować. W lecie kule okazały się już niepotrzebne. Guz wciąż się zmniejszał. Przerzutów nie było. Z wielką wdzięcznością w sercu złożyłam w podzięce wota w postaci serduszek Matce Boskiej Częstochowskiej w kaplicy sióstr w Orzechówce i Edmundowi Bojanowskiemu, którego portret wisiał w domu zakonnym. Dla medycyny Maria pozostała zagadką i tematem do dyskusji. Ja wierzę, że jej zdrowie zawdzięczamy wstawienniczej modlitwie Edmunda Bojanowskiego. Kościół uznał uzdrowienie Marysi za cud i na tej podstawie 13 czerwca 1999 roku w Warszawie Ojciec Święty Jan Paweł II beatyfikował Edmunda Bojanowskiego. Podczas mszy świętej Jan Paweł powiedział: apostolstwo miłosierdzia wypełniło jego życie. We wszelkich działaniach kierował się pragnieniem, by wszyscy ludzie stali się uczestnikami odkupienia. Zapisał się w pamięci ludzkiej jako serdecznie dobry człowiek, który z miłości do Boga i do człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra. Dał wyjątkowy przykład ofiarnej i mądrej pracy dla człowieka, ojczyzny i Kościoła.
Dobrze, dziękuję bardzo. Drogie dzieci, słyszeliśmy świadectwo mamy. No właśnie. Czy ktoś z Was pamięta, jak miała na imię ta dziewczynka, u której stwierdzono guza? Marysia, Maria, a nazwisko to już jest trudniejsze. No. Nie pamiętacie, Maria Schmidt. Takie miała nazwisko. Dobrze. Moi drodzy, co to jest amputacja? Bo było powiedziane, że amputacja. Słyszeliście takie słowo? Proszę. Odcięcie. Marysia zachorowała na raka i lekarze mówią, aby nie przerzuciło się dalej, trzeba uciąć nogę po biodro, czyli przy biodrze uciąć całą nogę. Wyobraźcie sobie, jaki dramat, jaki trud. I co się wtedy stało dalej, pamiętacie? Co mama zobaczyła we śnie? Proszę, no. Kto mi powie? Gdzie on to siedział? W helikopterze. Helikopter i jakiś gość w okularach się uśmiechał. I powiedział, że on pomoże. I zobaczcie, modlitwa, wiara, tam niedaleko jest taka wioska Orzechówka, niedaleko też jest stara wieś, gdzie są siostry służebniczki. I te siostry się modlą, modliły i błogosławiony Edmund wymodlił to,
że tej dziewczynce nie trzeba było ucinać nogi. Moi drodzy, wy już wiecie, wy już poznaliście podobne historie, bo też był tutaj wśród was Mateuszek, którego też został cudownie uzdrowiony i to dwa razy. Dlatego, moi drodzy, Pan Jezus działa takie wielkie rzeczy za przyczyną świętych. Teraz potrzebuje odważną osobę z klasy trzeciej. Jest tu, chodź, czytałaś już czy jeszcze nie? Kto jeszcze tu nie czytał z trzeciej klasy? Chodź, chodź, ty nie czytałaś? Chodź, przeczytasz nam tutaj ładnie. Bardzo dobrze, proszę bardzo, za chwilkę powiesisz tę świeczkę. Tak, a tutaj nam pięknie przeczytasz to, co tutaj jest napisane. No.
Kiedy znajdziesz się w potrzebie, módl się do tych, co są w niebie.
Bardzo ładnie. Kiedy znajdziesz się w potrzebie, módl się do tych, co są w niebie. Znajdź tam właściwe miejsce dla tej świeczki. Bardzo ładnie. I dzisiaj ty, kto jeszcze, jeszcze nie ma takiej świeczki, takiej dużej? Proszę bardzo, jedna osoba. Proszę bardzo, ty. Dobrze, i ty masz tutaj, jako że pięknie tutaj nam przeczytałaś. Tutaj macie zadanie na tej świeczce i tak jak powiedziałem, moi drodzy, to proszę wykonać. Dobrze. Teraz jeszcze dwa pytania. Co jest potrzebne człowiekowi, aby Jezus mógł uczynić cud? No? Dobrze, ale co jeszcze oprócz modlitwy? Co jest potrzebne, jeżeli chcesz prosić Pana Boga o cud? Co jest potrzebne? Wiara. Bardzo dobrze. I jeszcze jedno pytanie. Kto pamięta, kiedy i gdzie odbyła się beatyfikacja błogosławionego Edmunda? Kiedy i gdzie? Bardzo dobrze. Nie w Krakowie? W Warszawie. Tu jeszcze kolega mówi 13 czerwca, tak? W Warszawie w 1999 roku Jan Paweł II ogłosił Edmunda błogosławionym, a teraz czekamy na jego kanonizację. Bardzo dobrze. Teraz powstańmy.